Pomoże Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.
Kolejny rosyjski dron spadł na terytorium Rumunii. Ukraina uszkodziła w Sewastopolu 2 rosyjskie okręty, a Władimir Putin dogaduje się z Kim Jong-unem. Iwona Wysocka, dzień dobry. Na początek przegląd najważniejszych wydarzeń i Robert Silski.
Flesz europejski.
Amerykański Departament Stanu zatwierdził sprzedaż Polsce wyposażenia bojowego do myśliwców F-16. Dokument na ten temat został opublikowany na stronach internetowych Amerykańskiej Agencji Współpracy w zakresie bezpieczeństwa obronnego. Wartość sprzętu wynosi 389 milionów dolarów. Agencja wydała wymagany w tej sprawie certyfikat i powiadomiła o sprzedaży Kongres Stanów Zjednoczonych. W polskim lotnictwie wojskowym służy 48 myśliwców wielozadaniowych F-16, które trafiły do naszego kraju w latach 2006-2008. W mieście Eupatoria na okupowanym przez Rosję Krymie doszło do kilku eksplozji. Informuje o tym agencja Ukrinform, powołując się na wpisy w mediach społecznościowych. Zamieszczono w nich filmy, na których widać słup dymu i ognia nad miastem. Według mieszkańców i rosyjskich mediów doszło tam do ataku dronów. Wstrzymano ruch samochodów na moście krymskim, łączącym półwysep z Rosją. Ukraiński atak w okupowanym Sewastopolu uszkodził 2 rosyjskie okręty wojenne, w tym łódź podwodną. Ukraińcy z powietrza i wody uderzyli tam w stocznię remontową floty czarnomorskiej. Zdaniem analityków, Ukraińcy do ataku mogli użyć rakiet dostarczonych przez Zachód albo też pocisków własnej produkcji. W wyniku ataku, oprócz łodzi podwodnej, trafiono i uszkodzono duży rosyjski okręt desantowy. Od początku września na Ukrainie w wyniku działań wojennych zginęło ponad 50 cywilów, ponad 200 zostało rannych. Takie dane przedstawiła Organizacja Narodów Zjednoczonych. Rosjanie codziennie za pomocą artylerii, rakiet i dronów atakują obiekty cywilne w miejscowościach położonych przy linii frontu, a także w głębi kraju. Od początku pełnowymiarowej rosyjskiej agresji według ONZ na Ukrainie zginęło ponad 5 tysięcy cywilów, a niemal 22 tysiące odniosło rany. Organizacja zaznacza, że dane są niepełne, ponieważ nie obejmują wielu terytoriów okupowanych oraz tych, na których toczą się intensywne walki. 2 godziny trwały rozmowy Władimira Putina z Kim Jong-unem. Dyktatorzy spotkali się na rosyjskim kosmodromie Wostocznej w obwodzie amurskim. Tematu nie ujawniono. Wiadomo jedynie, że północno-koreański dyktator przyjechał tam specjalnie wyposażonym pancernym pociągiem. Według zachodnich obserwatorów spotkanie Kim-Putin było poświęcone współpracy wojskowej i ewentualnym zakupom przez Rosję północno-koreańskiej broni. Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, aby wydał nakaz aresztowania Aleksandra Łukaszenki. Taki zapis znalazł się w rezolucji o stosunkach z Białorusią, którą przyjęli europosłowie. W dokumencie napisano, że białoruski dyktator jest zaangażowany w wojnę przeciwko Ukrainie po stronie Rosji. Poza tym reżim Łukaszenki jest oskarżany m.in. o popełnienie zbrodni przeciwko ludzkości. Komisja Europejska obniżyła prognozę wzrostu gospodarczego dla Polski w bieżącym roku. Według analityków realne PKB naszego kraju wyniesie 0,5% i będzie niższe niż średnia unijna, czyli 0,8%. Jednocześnie komisja utrzymała szacunki na przyszły rok dla Polski. Wzrost realnego PKB ma wynieść 2,7%, co oznacza, że będzie niemal dwukrotnie wyższy niż w całej Unii Europejskiej. Niedługo zostanie podpisana umowa na zaprojektowanie przez amerykańskie firmy elektrowni atomowej na Pomorzu, poinformowała pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Anna Łukaszewska w Stanach Zjednoczonych spotkała się z przedstawicielami Departamentu Energii oraz firm Westinghouse i Bechtel. Rozmowy z amerykańskimi partnerami oceniła jako bardzo dobre.
Rozmowa o Europie.
Większość z nas jest już po wakacjach, ale sporo osób coraz częściej wybiera się na urlop poza szczytem sezonu. Dokąd wybieramy się najczęściej? Na jakie kierunki postawić jesienią? Jak uniknąć kłopotów, planując taki późny wyjazd? O tym porozmawiam dziś z Agatą Chmiel z portalu wakacje.pl. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pani Agato, jesteśmy w połowie września. Możemy się już pokusić o pierwsze podsumowania. Jaki to był albo jaki to jest sezon, jeśli jeszcze trwa w waszym rozumieniu?
Tak, jeżeli chodzi o rozumienie biur podróży, no to faktycznie sezon lato 2023 trwa do końca października, ale oczywiście pierwsze podsumowanie już można poczynić, no bo jesteśmy po tym najwyższym, po szczycie sezonu, czyli po lipcu, po sierpniu, po zakończeniu wakacji szkolnych. I nawet już taki raport pierwszy został z podsumowaniem lata wydany przez Polską Izbę Turystyki i z niego wynika, że co trzeci klient biura podróży w tym roku na wakacje wybrał Turcję. Więc przede wszystkim Turcja, Riviera Turecka, ale oczywiście też nadal nasze serce mocniej bije dla Grecji, dla Egiptu, ogólnie dla krajów w basenie Morza Śródziemnego i na Bałkanach, no też tutaj mówimy i o Bułgarii, i o Albanii, Czarnogórze, Chorwacji, o Hiszpanii, Cypr, Malta, to są te kraje, gdzie co roku chętnie wyjeżdżamy na wakacje. Kolejne pytanie to też było, oczywiście to finansowe, dużo się mówiło o wyższych kosztach utrzymania, o wysokiej inflacji, czy jednak Polacy będą chcieli na te wakacje wyjechać. Wszystko pokazuje, że podróże to jest jednak ten segment, z którego nie chcemy rezygnować, że jednak inflacja nie wpłynęła na te nasze decyzje podróżnicze. Przede wszystkim klienci biur podróży właśnie na te swoje wakacje latali do hoteli 4-5-gwiazdkowych z formułą all inclusive, gdzie mogli sobie z góry jak lecieli na te wakacje, to już mogli przypuszczać ile wydają, bo już mieli wszystkie posiłki w cenie. 3/4 pobytów to były jednak te pobyty 7-8-dniowe. Jeżeli skracaliśmy pobyty, to raczej z tych 14-dniowych na tygodniowe, co tylko pokazuje, że mamy jednak takie dosyć duże przekonanie, że te wakacje główne nasze wyjazdowe, to powinien być przynajmniej ten bity tydzień.
A widać taką tendencję, żeby skracać te pobyty, ale pojechać w fajne miejsce, czy raczej, jedźmy, trudno, będziemy to dłużej spłacać?
Raczej chcemy się podczas wakacji jednak rozpieszczyć. Jak już lecimy, jedziemy gdzieś ten jeden raz w roku, to jesteśmy w stanie wydać na te wakacje faktycznie więcej, jeżeli więcej też w zamian otrzymamy. Czyli na przykład wyższy poziom usług, lepszy standard hotelu, lepszy standard pokoju, może hotel bliżej morza, czy jakaś fajna atrakcja w pobliżu. Więc tutaj jesteśmy faktycznie w stanie wybierać. Oczywiście znaleźli się klienci, którzy zamiast hotelu 4-gwiazdkowego wybrali 3-gwiazdkowy. Żeby jednak gdzieś zmieścić się w tym swoim budżecie wakacyjnym, ale jednak przeważały te wybory znane nam od lat.
Od jakiegoś czasu mówi się, że tanie loty już nie są takie tanie, że takie prawdziwe tanie latanie przeszło już do historii. Widać to po ruchu w biurach turystycznych, że częściej wybieramy takie oferty, wyjazdy zorganizowane, niż szukamy na własną rękę lotu, hotelu, pobytu, atrakcji.
To jest też przede wszystkim wygoda, polegająca na tym, że przychodzimy do biura podróży i mamy w zasadzie już w jednym wszystko, bo mamy już przelot, hotel, transfer na miejscu, mamy opiekę rezydenta, co też jest dosyć istotne, mamy podstawowe ubezpieczenie turystyczne już w cenie takiego wyjazdu pakietowanego, mamy też tą gwarancję, bo jednak organizatorzy turystyczni działając legalnie w Polsce odprowadzają składki, mają ubezpieczenia, więc możemy być też pewni, że dobrze zainwestowaliśmy te nasze pieniądze, a że też w razie, na przykład odwołanego lotu, oczywiście, jeżeli mówimy o wyjazdach zorganizowanych, to przede wszystkim myślimy o tych wyjazdach z samolotami, które biura podróży czarterują, ale biura podróży też coraz częściej korzystają z tych przelotów regularnych, również tanimi liniami lotniczymi i oczywiście może się zdarzyć, że linia lotnicza anuluje nasz lot. Wtedy organizatorem tego naszego pobytu jest właśnie biuro podróży i to ono albo nam zagwarantuje, zapewni inny przelot, albo uzyskamy zwrot środków za niezrealizowaną imprezę turystyczną.
No tak, ale nie musimy się martwić, że nasz samolot nie poleciał. Co teraz, skoro tam czeka na nas nocleg, za który na przykład zapłaciliśmy z góry, czy zaliczkowo i właściwie jesteśmy na lotnisku i nie bardzo wiemy, co robić.
Właśnie tak, bo jeżeli wszystko organizujemy sobie sami, to nie zawsze może nam się udać jednak potem ten nocleg anulować bezkosztowo.
No dobra, to już wiemy, jakie to były wakacje turystycznie, a teraz pomyślmy o tych, którzy stawiają na urlop w październiku, listopadzie, może nawet jeszcze grudniu. Dokąd się wybrać, gdyby ktoś wiedział, że chce za miesiąc czy za dwa spędzić gdzieś fajnie 2 tygodnie? Jakie kierunki wybrać, gdzie będzie bezpiecznie, fajnie?
Ja jeszcze tylko tak dodam, że my też od lat widzimy taki trend, że ten sezon turystyczny nam się wydłuża, wypłaszcza, że coraz więcej osób, jeżeli oczywiście ma taką możliwość, decyduje się albo na wyjazd w czerwcu, albo właśnie jesienią, wrzesień, październik, więc to już nawet, jak mówimy o tych wyjazdach wrześniowych, to już nawet nie jest takie przedłużenie sezonu, tylko jeszcze ten pełnoprawny sezon. I my w kwietniu też pytaliśmy Polaków w badaniu takim ogólnopolskim, kiedy planujemy planują ten wyjazd. Oczywiście najwięcej Polaków planowało te wakacje w lipcu i w sierpniu, ale właśnie na trzecim miejscu był wrzesień. I to nie jest tylko trend polski, bo można powiedzieć, że ogólnoeuropejski. A gdzie podróżujemy? No tam, gdzie latem. Czyli do krajów basenu Morza Śródziemnego. Jeszcze we wrześniu, w październiku, a nawet w niektórych miejscach na początku listopada możemy liczyć na całkiem fajną temperaturę. Całkiem fajną, czyli właśnie w tym przedziale, powiedzmy, 20-30 stopni. Jest na tyle ciepło, że możemy sobie poplażować, wykąpać się jeszcze w morzu, bo ono jest nagrzane po lecie, więc jest fajnie, ale też możemy pozwiedzać, no bo te temperatury nie są już takie wysokie, nie mamy aż takich tłumów, jeżeli chodzi o atrakcje turystyczne, a same kraje, czy to Hiszpania, czy Grecja, to albo ten sezon turystyczny tam trwa przez cały rok, jak w przypadku Hiszpanii, albo jeżeli mówimy o Grecji, no to też jest taka tendencja jednak do wydłużania, czyli hotelarze po prostu dłużej mają te swoje obiekty otwarte, żeby też ugościć turystów.
Pani Agato, na koniec chciałem zapytać, mamy taki sezon i taki rok, kiedy w wielu miejscach w Europie i nie tylko, tu słyszymy o fali pożarów, tu słyszymy o powodziach. Jak się przed tym zabezpieczyć? Znaczy, oczywiście nie przewidzimy, gdzie będzie pożar czy powódź, ale jeżeli jesteśmy gdzieś poza krajem i tam dochodzi do takich potencjalnych zagrożeń, co my jako turyści możemy, co powinniśmy w tym momencie zrobić? Czy są, nie wiem, jakieś aplikacje, które warto mieć, czy gdzieś się zarejestrować na jakiejś stronie internetowej? Kilka ważnych porad, żeby uniknąć kłopotów na miejscu.
Na pewno przed wyjazdem dobrze zrobić sobie taką listę ważnych telefonów. Jeżeli podróżujemy na wakacje zorganizowane, no to przede wszystkim ten kontakt do rezydenta, do biura podróży, do opiekuna, ale też na przykład do najbliższej placówki dyplomatycznej polskiej, żeby w razie problemów móc się z nią skontaktować. Oczywiście zachęcam do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, no bo tutaj już nawet nie mówimy o sytuacjach losowych i siłach przyrody, ale też o sytuacjach losowych, które po prostu nam się mogą przytrafić podczas podróży, a przed którymi małym kosztem możemy się jednak zabezpieczyć. Kolejna sprawa, no to przede wszystkim warto śledzić komunikaty MSZ-u. Należy na miejscu stosować się z jednej strony do właśnie tych zaleceń i poleceń służb miejscowych, no bo one działają tam przede wszystkim, żeby zapewnić bezpieczeństwo i mieszkańców, i turystów. Stosować się też do rekomendacji osób, naszych opiekunów na miejscu. Możemy też pobrać, jeżeli podróżujemy do takiego kraju, gdzie wiemy, że możemy być narażeni na jakieś takie sytuacje losowe, aplikację Odyseusz. Wtedy też będziemy mieli ułatwiony kontakt z jednej strony z przedstawicielami ambasady czy konsulatu, a z drugiej strony też no, dostaniemy ostrzeżenie, jeżeli coś się będzie działo w okolicy, w której przebywamy.
Z życzeniami spokojnych wakacji dla tych wszystkich, którzy jeszcze są przed urlopem. Agata Chmiel, wakacje.pl. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird, the greatest anthem ever heard. We are the heroes of our time. But we're dancing with the demons in our minds. We are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, we are the heroes of our time. Heroes, oh, oh, but we're dancing with the demons in our minds. Heroes, oh, oh, the crickets sing a song for you. Don't say a word, don't make a sound. It's life's creation. I make worms turn into butterflies. Wake up and turn this world around in appreciation. He said, I'll never left your side. When you were lost, I followed right behind. Was your
foundation. Now go singing like a hummingbird, greatest that you've ever heard.
ABC Unii.
Z jak zmniejszenie zanieczyszczenia wód gruntowych.
Parlament Europejski chce zmniejszenia zanieczyszczenia wód gruntowych i powierzchniowych oraz poprawy standardów jakości wody w Unii.
We wtorek przyjął stanowisko w tej sprawie. Posłowie chcą, aby tak zwane listy obserwacyjne Unii Europejskiej zawierające substancje stwarzające znaczące ryzyko dla zdrowia ludzkiego i środowiska były regularnie aktualizowane.
Chcą również m.in., aby podzbiór substancji znanych jako trwałe chemikalia został dodany do list zarówno dla zanieczyszczeń wód gruntowych, jak i powierzchniowych.
Kilka innych substancji, w tym mikrodrobiny plastiku i mikroorganizmy odporne na środki przeciwdrobnoustrojowe, powinno również zostać dodanych do tych wykazów, gdy tylko zostaną zidentyfikowane odpowiednie metody monitorowania.
Parlament Europejski jest też za wprowadzeniem bardziej rygorystycznych norm dla szeregu pestycydów oraz środków farmaceutycznych.
Europarlamentarzyści uważają też, że producenci sprzedający produkty zawierające zanieczyszczające substancje chemiczne powinni pomóc w finansowaniu kosztów monitorowania, które obecnie są ponoszone wyłącznie przez państwa członkowskie.
Posłowie przyjęli raport w tej sprawie. Są gotowi do rozpoczęcia rozmów na temat ostatecznego kształtu przepisów, gdy Rada Unii Europejskiej uzgodni swoje stanowisko.
Czym żyje Europa?
Trzy kraje bałtyckie nie wpuszczają aut z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi. Nowe restrykcje od wczoraj obowiązują m.in. w Estonii. Decyzja podjęta została na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej z 8 września. Zgodnie z tymi wytycznymi pojazdy zakupione lub zarejestrowane w Rosji nie mogą być wpuszczane na teren Unii Europejskiej. Zakaz ten na Łotwie zaczął obowiązywać jeszcze we wtorek wieczorem, a w Estonii od wczoraj przed południem. Włoskie media z oburzeniem donoszą, że Niemcy i Francja nie będą przyjmować migrantów i uchodźców, którzy dotarli do Włoch. Wicepremier Matteo Salvini zarzucił Unii Europejskiej bezczynność, a Niemcom i Francji hipokryzję. Francja, która nierzadko brutalnymi metodami zawraca wszystkich migrantów usiłujących przekroczyć granicę włosko-francuską, zapowiedziała dalsze wzmocnienie straży granicznej na granicach z Italią, by ją całkowicie uszczelnić. Natomiast Niemcy wstrzymały program dobrowolnego przyjmowania migrantów docierających do Włoch. Francja uważa, że ceny biletów lotniczych w Unii Europejskiej są zbyt niskie, bo nie służą ochronie klimatu. Paryż chce więc, żeby Unia Europejska wprowadziła minimalne ceny biletów i zapowiada inicjatywę w tej sprawie. Francuski rząd planuje podnieść tak zwany podatek solidarnościowy nakładany na każdego pasażera rozpoczynających się we Francji lotów międzynarodowych. Zyski z tej daniny są przeznaczone na inwestowanie w kolej. Zakupy w Warszawie są o 1/4 tańsze niż w Pradze, ustalił to Czeski Instytut Polityki i Społeczeństwa, który jest think tankiem opozycyjnego ugrupowania ANO. Porównał on ceny w stolicach państw sąsiadujących z Czechami. Modelowy koszyk objął 18 podstawowych produktów spożywczych, w tym mięso, nabiał, owoce i warzywa. Ceny 17 z nich były w Warszawie niższe niż w Pradze, a różnica w cenie ryżu lub chleba wyniosła ponad 40%. Sztuczna inteligencja pomoże w zabezpieczeniu Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Będzie obsługiwać monitoring. Komputery będą wysyłać operatorowi alert w przypadku wykrycia na obrazie broni, porzuconych przedmiotów czy zbyt gęstego tłumu, poinformował dziennik Le Figaro. Algorytmy mają rozszyfrowywać obraz z kamery monitoringu i dronów, aby wykrywać anormalne zachowania, mogące wskazywać na działania terrorystyczne lub poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa osób. Turyści, którzy zechcą przyjechać do Wenecji na przyszłoroczny długi majowy weekend, będą musieli kupić wejściówkę do miasta, prawdopodobnie za od 3 do 10 euro. Rada Miejska we wtorek ostatecznie przegłosowała prawo, które od wiosny przyszłego roku zobowiąże odwiedzających Wenecję do zakupu biletu w specjalnej aplikacji, która ma być gotowa już za kilka tygodni.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.